w Las Vegas, Andrzej Lenart, matematyk, człowiek, który marzy o tym, żeby nakręcić film o Banachu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Właściwie dobry wieczór, ale dzisiaj chcę panu powiedzieć o filmie, który zrobił wrażenie na Amerykanach, Sound of Freedom, Dźwięki Wolności.
Dźwięki Wolności, Sound of Freedom, rzeczywiście poruszający film, który opowiada prawdziwą historię agenta federalnego CIA, Tima Ballarda, który rozpracowywał siatki pedofilskie i handlarzy ludźmi. Zawiedziony jednak tym, że on tylko łapie kryminalistów, a nie ratuje dzieci, zrezygnował z kariery, aby uratować dzieci porwane do handlu ludźmi praktycznie na własną rękę na 10 miesięcy przed emeryturą. I wprowadza ten film ludzi, widza w rzeczywistość, której często wolimy nie dostrzegać. Może zaraz opowiem o sukcesie tego filmu, ale tylko jeszcze zakreślę tutaj jeden wątek właśnie tego trudnego filmu, no bo kto by chciał oglądać film o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, o handlu ludźmi? No takich scen tam na szczęście nie ma, są one oczywiście w pewien sposób sugerowane, ale przede wszystkim jest to dobrze nakręcony thriller, który trzyma w napięciu do ostatniej minuty, a przy tym jest na faktach i ma wiadomość dla całego świata, a to wiadomością jest: dzieci Boże nie są na sprzedaż. I ten przekaz już staje się podstawą ruchu sprzeciwiającego się handlu ludźmi, handlu dziećmi i z pewnością stanie się wątkiem w najbliższych wyborach prezydenckich w USA. No ale może o tym później, bo teraz może porozmawiamy troszkę o sukcesie tego filmu i o problemach może, gdyż Sound of Freedom został już sfilmowany 5 lat temu przez Century Fox, które później zostało kupione przez Disneya i odłożone na półkę. I przez 5 lat reżyser i producenci filmu starali się wypuścić ten film, ale ani Disney, ani Netflix, ani inni dystrybutorzy nie chcieli. No, właściwie wręcz blokowali ten film. Trudny film, przecież nie o takiej ładnej disneyowskiej fabule. I w końcu Angel Studios zrobiło zbiórkę internetową i wykupiło ten film i wypuściło do 2000 kin 4 lipca. I teraz budżet filmu 14 milionów dolarów został zarobiony już pierwszego dnia. A do dzisiaj, czyli patrzymy na 26 lipca, ten film zarobił 128 milionów dolarów, pobił Mission Impossible o budżecie 290 milionów, który w ostatni weekend, mimo iż szedł do kin 4 lipca, Mission Impossible 16. To jest właściwie jedyny film, oprócz filmów świątecznych, który zarobił więcej w drugim tygodniu niż w pierwszym. A to dlatego, że ludzie nawzajem sobie wysyłają ten film, wysyłają siebie na film, kupują sobie bilety. Reklama jest na YouTubie przez media społecznościowe, pocztę pantoflową, która przecież kosztuje 0 dolarów. Czyli to, co właściwie ja teraz do was, do słuchaczy, czynię, to jest taka promocja. Dla porównania, Disney wypuścił właśnie piątą odsłonę Indiany Jonesa o budżecie 295 milionów dolarów i zarobił w USA 160, a na świecie 337, czyli no właściwie wychodzi na zero, ale tak naprawdę promocja, reklamy, działka dla kin to kolejne dziesiątki milionów dolarów, czyli disneyowski Indiana Jones właściwie będzie okazać się klapą, podczas gdy Sound of Freedom będzie ogromnym sukcesem kinowym, ale mam nadzieję również postawą do ruchu antypedofilskiego i przeciwko handlu ludźmi.
Ale co takiego jest w tym filmie?
Oprócz tego, że jest to thriller, który... Znaczy, możemy się dowiedzieć z mediów, powiedzmy, co jest w tym filmie. Otóż jeżeli poczytamy lewackie media, takie mediów na przykład Rolling Stone, czy CNN, czy inne media tego typu, mieszają ten film z błotem, gdyż podobno jest on częścią jakiejś prawicowej teorii spiskowej, o której nawet nie chcę mówić, bo jest to po prostu zbyt trochę obrzydliwe, jak na ten poranek. Nawet czytałem w polskiej prasie na internecie podobny artykuł o tytule "Aktor głosi teorie spiskowe", w którym to artykule było może 1/4 o fabule filmu. Nic właściwie o przemytnikach ludzi, o pedofilach, a reszta o teoriach spiskowych, o prawicowych zapędach głównego aktora, którym jest Jim Caviezel, może to wspomnimy, który grał Jezusa w Pasji Mela Gibsona, który to oczywiście jest jeszcze bardziej znienawidzony w Hollywood. Więc no niezwykle przykro czytać takie rzeczy, tym bardziej, że ogromne zło się dzieje teraz na świecie i należy to poruszyć. Ten film jest porównywany do Listy Schindlera, która została zrobiona 50 lat za późno. No bo gdyby wtedy ludzie już w latach 40. wiedzieli, co się dzieje w Auschwitz, może naciskaliby na polityków, żeby coś z tym zrobić. Może raporty rotmistrza Pileckiego byłyby brane bardziej na poważnie. A my teraz mamy ten film o przemytnikach ludzi, o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, teraz to zło się dzieje. Teraz mamy na świecie więcej niewolników niż w czasach, gdy niewolnictwo było legalne. Teraz CIA szacuje, że niewolnictwo to, w tym rzecz jasna, niewolnictwo seksualne dzieci to biznes rzędu 150 miliardów dolarów rocznie. I teraz jest czas, aby wywrzeć presję na polityków i organizacje międzynarodowe, żeby tym się zająć. Co właśnie się dzieje w USA, dzięki Bogu. Można już to zauważyć w kampanii prezydenckiej, która się już zaczęła. Ale jeżeli już pan redaktor pyta, co jest w tym filmie, to można nawet zobaczyć pierwsze fragmenty tego filmu na YouTubie. Nagrałem komórką w kinie prawdziwe ujęcia z kamer monitoringu, na których widać, jak dzieci są po prostu porywane z ulicy. Podjeżdża motor, zabiera dziecko i ucieka. Gdzieś tam w Kolumbii, gdzieś tam w Hondurasie. Także proszę sobie wyszukać na YouTubie pierwsze sceny Sound of Freedom i powinno wyskoczyć pierwsze fragmenty tego filmu. Mam nadzieję, że zachęcimy.
Powiedział pan, że to jest historia oparta na faktach, historia autentyczna agenta CIA, który co, badał te szlaki przemytnicze, który wiedział dużo na temat handlu ludźmi i wykorzystania seksualnego dzieci?
Oj, on tam pracował przez wiele lat, właściwie zaczynał nawet tą siatkę, która rozpracowywała to siatki przemytników w CIA. Wzięli go do tego, ponieważ on był człowiekiem bardzo głęboko wierzącym i w CIA uważali, że tylko taki człowiek jest w stanie takie rzeczy oglądać i rozpracowywać. I ja już się teraz trochę wzruszam, bo ja pamiętam, jak on oglądał i opowiadał, bo wiele wywiadów czytałem, jak on oglądał te wszystkie filmy, gdzie dzieci są wykorzystywane albo handlowane i musiał ich rozpracowywać, znajdywać, gdzie wrzucają na internet, gdzie oni są, no i później ich łapać, później spisywać każdy film, oglądać od deski do deski i później spisywać jakby raport z niego. Więc on ich rozpracowywał i w końcu ktoś się go zapytał, no dobra, tylu kryminalistów już dałeś do więzienia, a ile dzieci uratowałeś? I odpowiedź jest zero, bo nie tym się CIA zajmowało. Więc on, będąc już gdzieś na jakiejś misji, zdaje się w Afryce, miał telefon, że już musi wracać, że nie jest tam po to, żeby dzieci ratować, i przez ten telefon zrezygnował z pracy i udał się w dżunglę, i udał się ratować dzieci. Nie chcę zmienić fabuły filmu, ponieważ jest to na faktach oparte i to jest pierwsza część filmu, później będzie druga część filmu, bo jest sequel robiony już o akcji w Afryce, ale nie chcę dużo zdradzać tutaj. Chcę wszystkich zachęcić, żeby Sound of Freedom zobaczyli, zapłacili za niego, bo to jest również pomoc do temu filmu, który miał ogromne blokady w mediach, no to już o tym wspomniałem, żeby po prostu zobaczyć, co się dzieje i może zainterweniować w ten czy inny sposób, ale jest to rzeczywiście na faktach oparte i może i każda akcja jest nagrywana przez kamery, mają tam ze sobą ci agenci i na końcu tego filmu można zobaczyć, jak powiedzmy, gdzie tam wyspa była zdobywana, jak tam, no nie chcę zdradzać, ale można zobaczyć, że te same sceny były później odtworzone w filmie.
Jak Sound of Freedom zostawiamy, jak z pana filmem i marzeniem pana o filmie o Banachu?
Panie redaktorze, powiem tak, do końca roku mam nadzieję, że się spotkamy z bardzo dobrymi wiadomościami, a nie chcę zapraszać, jest dużo rzeczy, ale mogę tylko powiedzieć, że co tydzień jest mały kroczek naprzód, dwa kroki naprzód, pół kroku do tyłu, później znowu dwa naprzód, więc film o Banachu jest tworzony, znaczy jest w preprodukcji i może na tym skończę, bo ja nie lubię zapraszać, lubię pracować. Jest teraz u mnie prawie północ, wracam do dalszej pracy na temat.
Nie do łóżka?
Nie. Trzeba pracować, gdy dzieci śpią. Jest to branża, która nie wybacza, branża, której trzeba tak dużo pracy poświęcić i nie można zawieść nikogo na żadnym kroku i żeby później film się sprzedał, bo przecież widzimy na przykład na Indiana Jonesa 295 milionów dolarów budżetu, a film się okazuje klapą. Podobnie jest z Mission Impossible. Dlatego trzeba dobrze zrobić scenariusz, trzeba wszystko dobrze zbadać i film o Banachu, mam nadzieję, że we wspaniałej... Tak.
To polecam panu film o Oppenheimerze. Nie wiem, jak wysoki budżet był tego filmu, ale wiem, że ten film jest bardzo dobry. Na koniec sytuacja, pogoda, Las Vegas. Co tam się dzieje? Kto do kogo strzela? Kto koncertuje?
No jak zwykle jest 45 stopni. Ostatnio smażyłem jajecznicę na patelni, która grzała się na pustyni. Da się to zrobić. Jest mnóstwo koncertów, mamy ogromną taką kulę postawioną, która stara się staje się nowym wizerunkiem Las Vegas, która pokazuje różne tam rzeczy, które się dzieją, która będzie też halą koncertową. No koncertów jest oczywiście mnóstwo. Wygraliśmy ligę NHL, czyli hokejową. Dostajemy ligę baseballową. Formuła 1 będzie po raz pierwszy w Las Vegas. Będzie po głównej ulicy jechać wśród tych fontan, wśród tych hoteli. To jest, zdaje się, w listopadzie, w październiku. Także Formuła 1, mam nadzieję, że się może połączymy z Radiem Wnet i wam opowiem o tym, bo to jest ogromny sukces. Budujemy halę i będziemy mieli NBA również u nas. Także Las Vegas, które miało 1,8 miliona ludzi, teraz już będzie miało 2,6 miliona, rozrasta się naprawdę jak grzyby na deszczu, chociaż deszczu w Las Vegas jest może 10 razy do roku. Oprócz tego mamy czyste niebo i pustynię i naszą Las Vegas oazę.
I w środku matematyka Andrzeja Lenarda, który o godzinie 12 będzie pracował. No, pracowity człowiek, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Las Vegas.
Dziękuję bardzo, jestem akurat w Detroit na wakacjach, ale do pracy idę.
Dobrze, to Detroit miało być upadłym miastem, a jakoś podniosło się z popiołów.
Trudno powiedzieć, dopiero przyleciałem dosłownie parę godzin temu, co nie znaczy, że nie jest 12 dla mnie. Jest zielono przede wszystkim, bardzo fajnie zobaczyć zieleń, podobno człowiek nie może żyć bez patrzenia na zielony kolor i na wodę. I widzę to rzeczywiście, bo się czuję bardziej energetycznie i bardzo szczęśliwy, gdy widzę zielony kolor, bo na pustyni jest tylko żółty i sztuczna trawa, którą nie trzeba podlewać, ale prawdziwa nie jest. Być może jest upadłym miastem, naprawdę... Tego oczywiście tutaj nie wiem, ale są miasta, których infrastruktura została wysłana do Azji, do innych krajów, do Indii. Tutaj oczywiście była infrastruktura, która budowała samochody, silniki, części i nawet jest oczywiście Detroit Pistons, prawda? Taka drużyna w NBA Pistons, to oczywiście tłoki właśnie, które tutaj do silników były produkowane. To wszystko zostało wywiezione, no ale teraz po pandemii nam pokazuje, że te prace należy wrócić do Ameryki, wrócić do krajów przynajmniej bliskich albo do środka do kraju po to, żeby te transporty nie były narażone na takie właśnie problemy, jakie były podczas tej całej pandemii i braków tych dostaw. To oczywiście wszyscy odczuliśmy, nie tylko Amerykanie.
Andrzej Lenart z Detroit, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie bardzo. Sound of Freedom wszystkim polecam. Wszystkiego dobrego, rodacy. Bądźcie zdrowi. Bye, bye.
Jest godzina 7:45. To może Andrzej Załucha jest jednym z takich dźwięków wolności.